Okay.
Go.
Filip.
Hubert.
Cześć.
Cześć.
Witam Cię w 264. odcinku naszego wspaniałego podcastu. Jest to podcast jak żaden inny, a 264. odcinek tego podcastu jest jak żaden inny odcinek tego podcastu.
To prawda, bo nie będziemy mówić w tym odcinku o rzeczach, o których mówiliśmy już wcześniej. Ale Hubert, bo Państwo widzą tytuł tego odcinka, który był już anonsowany. Trochę gdzieś tam, albo napisałem o nim na Facebooku, albo był tak przemycony w jakiejś konwersacji, więc minimalnie będzie nawiązanie do przeszłości, ale takie tylko ciu.
Tak, i od razu musimy powiedzieć, że jest to tytuł niezasłużony, gdyż wydaje mi się, że jedna z pozycji, o których będziemy dzisiaj mówić, padła niesłusznie ofiarą internetowego podstępu.
Dobrze, ale zanim to obowiązkowo, panie Hubercie, drodzy słuchacze, Hubert mi nakazał, zasugerował, ale jednocześnie nakazał obejrzeć zwiastun filmu Anemon z jedynym aktorem na tej planecie i obejrzałem go i jestem zachwycony.
Dla ludzi niezaznajomionych z historią podcastu Hammerzeit, jedynym aktorem na planecie Ziemia jest pan Daniel Day-Lewis, który jest lepszym człowiekiem niż inni ludzie.
I teraz ma jeszcze syna, który ma na imię Ronan i razem z nim napisał, to jest oficjalny tak zwany kredyt, pierwszy scenopisarski Daniela Day-Lewisa, napisał film ze swoim synem i powiedział temu synu swojemu, wyreżyseruj mnie ten film. I ten film Anemon wygląda na coś absolutnie fantastycznego, bo jest taki wizualnie troszkę magiczny, ale jednocześnie dotyka, wiesz, istoty życia, czyli relacji międzyludzkich, tata, syn, brat, czyli taka męska część.
Kolega z wojska.
A także, Hubert, nie ma jeszcze oficjalnie polskiej daty premiery, chociaż światowa jest na początku października i ja nie wiem, co z tym zrobić.
Oraz, Filip, jak dobrze wiesz, mieliśmy kiedyś w dawnych czasach piękny, wspaniały pomysł, aby w naszym filmie, który mieliśmy wykonać, pojawiła się wielka kaczka. I film Anemon ewidentnie ściągnął z tego pomysłu, ponieważ pojawia się wielka ryba i uznaje, że jest to pomysł ukradziony bezpośrednio od nas.
No tak,
i przerobiony na tyle, żeby się nikt nie przyczepił.
No dokładnie, wystarczy zmienić zwierzę. Więc, drodzy Państwo, Anemon zapowiada się na coś fantastycznego.
Oj, będzie oglądane.
Będzie tak, jak będziemy oglądać to aktorstwo, będzie nam po prostu... O Jezus.
Jak już wczoraj sobie powiedzieliśmy, Filip, odwołujemy Oscary przyszłoroczne, bo to nie ma sensu.
Dokładnie.
Daniel Day-Lewis wygrywa we wszystkich kategoriach, nawet w tych, w których nie będzie startował. Nie,
no ale patrz, za scenariusz też pewnie dostanie. Przerąbane. Dobrze. Inny zwiastun, który się pojawił niedawno i który ja nakazałem Hubertowi obejrzeć, to jest w nawiązaniu do odcinka sprzed mniej więcej 2 miesięcy, czyli 28 lat później, / Świątynia Kości.
Tak, czyli bezpośrednia kontynuacja pośredniej kontynuacji filmu 28 dni później. I zapowiada się, że klimat, który rozpoczęty został w ostatniej scenie poprzedniej części, zostanie utrzymany, gdyż porąbana ekipa żółwi ninja religijnych będzie ważnym elementem tego filmu.
Tak, i film generalnie jawi się jako pojedynek Ralpha Fiennesa z Jackiem O'Connellem i to wygląda jak coś, co bardzo chcemy obejrzeć.
Oraz ku uciesze wszystkich powraca wielki samiec Alfa oraz jego wielki drągal.
Tak, organiczna puszka Pringles, która mu wisi i dynda. Więc tak, to będzie już w styczniu, zgodnie z zapowiedzią, że film pojawi się 28 tygodni po premierze pierwszej części planowanej trylogii, więc bardzo się cieszymy. A także, Hubert, czy obejrzałeś wczorajszą zajaweczkę serialu 4-odcinkowego animowanego, co wjedzie na Disney za 3 tygodnie pod tytułem Są nieżywe stwory w świecie Marvela, czyli Marvel Zombies.
Nie, Filip, obejrzałem tylko graficzną zajawkę ruchomej zajawki tego serialu, więc...
Więc 4 odcinki, dużo krwi, Spider-Man urywa łby zombiakom i wygląda jak coś spoko. W tle w zwiastunie jest współczesny damski metal.
Lecz za spokój moją ciekawość, czy styl animacji jest zachowany z What If, tak?
What If, tak.
Czyli to jest po prostu rozwinięcie tego pomysłu, który był w pierwszym sezonie, bo to chyba dokładnie. W pierwszym było, tak? What If Zombies.
To jest dokładnie to, tylko że zamiast jednego 25-minutowego odcinka dostaniemy w sumie, jak rozumiem, około 100 minut.
Dobrze.
Będą 4 odcinki.
akceptuje ten tak. pomysł. Są to niegroźne koncepcje Marvelowe, które można obejrzeć w wolnej chwili.
Tak, a dla, nie wiem na ile to jest żart, taki wiesz, inside joke, który oczywiście jest zrozumiały dla wszystkich śledzących choć trochę MCU, ale jest Blade jako jeden z bohaterów i mało tego, Blade jest Moon Knightem w tym odcinku jednym, więc może być interesujące.
Ale jest to Blade nie w wykonaniu pana
Nie wiem, bo chyba nie mówi, wiesz, w tym zwiastunie, ale może źle usłyszałem.
To byłaby piękna kombinacja, gdyby Blade, który wygląda jak klasyczny Blade Wesleya Snipesa, a z głosem pana Aliego.
Dobrze, no to drodzy państwo, dygresji standardowej koniec. Czas na, bardzo mi się podoba, główne danie odcinka, jakim są dwa kolorowe gówna.
Tak, i tak jak już zdążyłem napomknąć, miał to być odcinek w 100% kpiący z tego, że obejrzeliśmy dwa filmy, które powszechnie uznawane są za jedne z gorszych filmów w przypadku jednego filmu poprzedniego roku, a w przypadku drugiego filmu wszechczasów. więc byliśmy nastawieni właśnie tak, że będzie to odcinek, w którym w pełni będziemy się nabijać z dwóch najgorszych produkcji ever, które nie powinny nigdy się pojawić. A tymczasem mamy tak naprawdę, ja bym to określił jako półtora gówna.
Tak, mamy półtora gówna. Drodzy państwo, ten pomysł się pojawił trochę przypadkiem, a trochę celowo, bo jeśli nie patrzyliście na okładkę i nie przeczytaliście tytułu odcinka i wchodzicie weń w ciemno, to informujemy, że będziemy omawiać film produkcji amerykańskiej pod tytułem Borderlands i film produkcji amerykańskiej pod tytułem The Electric State.
Tak, dla niektórych może być zaskoczeniem, że tytuł Dwa kolorowe gówna nie odnosi się do dylogii pod tytułem Rebel Moon.
To już mamy
zaliczone, aczkolwiek tytuł też by pasował.
Też by pasował. To jest tytuł uniwersalny. Może kiedyś będzie Dwa kolorowe gówna powrót i to będzie odcinek o zupełnie innych produkcjach. Tak w ogóle się śmiesznie założyło, Hubert, że trzeci odcinek pod rząd omawiający jakieś produkcje jest dwuczęściowy.
Myślę, że to jest nowa tendencja podcastu Hammerzeit, która wynika tylko i wyłącznie z tego, że rzeczy do omówienia jest za dużo, a my w naszych starczych umysłach mamy już za mało woli, żeby dokonywać selekcji, w związku z tym podwoiliśmy naszą wydajność.
Dobrze, mili państwo, zaczniemy, myślę, w kolejności oglądania, prawda? Czyli najpierw obejrzeliśmy Borderlands, potem obejrzeliśmy The Electric State.
Tak, odnoszę jednak wrażenie, że o filmie Borderlands mamy dużo mniej do powiedzenia.
Zdecydowanie.
Bo jest to film dużo mniejszy pod każdym względem. Jest w tym filmie bardzo mało filmu, więc zgodnie z zasadą...
O filmie w filmie w ramach filmu.
To tutaj ta zasada nie ma zastosowania.
Dobrze, czy grałeś w grę Borderlands?
Nie grałem w grę Borderlands. Nigdy nawet do końca nie rozumiałem, o co w niej chodzi. Wiem, że to jest trochę szczelanka, trochę RPG, trochę memorpeger i jeszcze coś tam.
I wiesz, że wychodzi czwarta część za chwilę, więc jesteśmy prawie na czasie, Hubert, używając słowa klucz Borderlands w opisie odcinka i na Facebooku.
I jedyne, co wiedziałem o tej grze, to że jest właśnie tam ten ludek w masce taki
tak, szalony. Ludek w masce gra, bazuje na takiej trochę cel-shadingowej estetyce, czyli jest niby puszczony w ruch komiks. A ten Bayer, który był przez chwilę, zanim jeszcze gra wyszła i okazało się, że jest właśnie takim bardziej szczelańskiem i najlepiej w kooperacji i że nie ma tej fabuły za dużo.
Czy tam nie było jakichś skandalicznych lootboxów?
Nie wiem. Gearbox jako firma chyba lubi się w te mikrotransakcje i inne takie kupse paczkę, żeby mieć wiesz, złoty karabin, ale ten Bayer, który na papierze wyglądał fajnie, jest taki, zanim się pojawiała pierwsza część gry i on był takim przyciągaczem, że tam jest milion, milionów, milionów rodzajów broni, bo tak jak w RPG-u typu Diablo, Path of Exile i innych takich hack and slashach, się tam sufiksy z afiksami, z prefiksami mieszają i możesz sobie wylosować jakieś, wiesz, totalnie szalone...
Spoiler, nie zostało przeniesione to do filmu, ponieważ tam są dwa typy broni. Jest broń do strzelania z ręki i broń do strzelania z pojazdu. Koniec.
Tak, oraz młot chyba, czy tam jakaś siekiera, ten duży typ coś czymś machał. Nieważne. Anyway, i też szukają w tej pierwszej grze tego skarbca, co w filmie. I ktoś sobie pomyślał, to wydaje się dobra rzecz do przeniesienia w formę filmową, żeby to była przygoda, Hubert, kolorowa, jak tytuł odcinka podcastu wskazuje. Ale śmiem twierdzić, że bardzo, 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 bardzo nie wyszło. nawet jako człowiek niezaznajomiony z grą, ale zaznajomiony z gatunkiem, rozumiesz, kosmicznej przygody, komedia, przemoc na wesoło, kolorowe światy, szaleni bohaterowie, wiesz, wszystko jest wacky characters, to you know.
Nie, wszystko, co wymieniłeś w tym filmie, teoretycznie się znajduje, a praktycznie oni wszyscy tylko udają, że tak jest. Ale nie należy się temu specjalnie dziwić, bo nie oszukujmy się, pan... Żyd Niedźwiedź nigdy nie był zbyt dobrym reżyserem i jego główną zaletą jako reżysera jest to, że jest kolegą Quentina Tarantino i tak. Wydaje mi się, że dzięki tej znajomości zyskał dużo więcej sławy i jakiegoś takiego ruchu hollywoodzkiego niż na to zasługuje.
Pan Eli Roth, gdybyście państwo nie wyłapali nawiązania.
Tej subtelnej aluzji, tak, i tej subtelnego nawiązania do filmu Inglourious Basterds.
Czyli po naszemu, jak to było?
Bękarty Wojny?
Bękarty Wojny, tak. Chcę właśnie sprawdzić, jakie Eli Roth ma swoje kredyty tak zwane reżyserskie.
Ja tylko wiem, że nakręcił ten krótkometrażowy film, w którym Eric Zoller strzela do aliantów.
Tak, tak, to w ramach filmu w filmie, o filmie.
O filmie w filmie w ramach filmu.
Ale nie, no zrobił... Hostel, no tak, Hostel i Thanksgiving, które było kiedyś fejkowym zwiastunem w ramach Grindhouse'u, a potem stało się pełnym metrażem i ten film Zły Zakręt, coś takiego było, Wrong Turn, Cabin Fever, o, to nie był zły skręt, tylko gorączka. To jest ten film, w którym jest scena z tym chłopakiem, co krzyczy pancakes, pancakes, pancakes i robi te wszystkie... Tam jeden skacze, robi salta, jakieś coś tam i gryzą się w szyję. Tak, więc to jest pan, który zna się na kinie klasy B, ale nigdy nie dostał tylu pieniędzy do zrobienia filmu.
I ewidentnie nie wiedział, co z nimi zrobić.
Tak. Nie wiedział, co z nimi zrobić. Myślę, że na karb tej sromotnej porażki i finansowej, i artystycznej, i wśród ludzi... cywilów oglądających filmy, którzy po prostu na ten film nie poszli do kina, to przyczyną może być fakt, że ten film został nakręcony tuż po pandemii i on leżał chyba 2 czy 3 lata na półce i że Eli Roth nakręcił rzekomo pierwszą swoją wersję ultra brutalną, krew i flaki, a wytwórnia mówi no. PG-13, please.
To by wyjaśniało bardzo wiele, jeśli chodzi o to, w jaki sposób są w tym filmie pokazane sceny akcji i w ogóle momenty ekscytujące, walki, pojedynki, pościgi i tego typu rzeczy, bo one wszystkie wyglądają tak, jakby komuś się bardzo nie chciało tego robić. Nie ma tam ani jednego takiego wizualnego nawet pomysłu, który ktoś by zapamiętał, że się wydarzyło. Nie ma jakiegoś jednego ujęcia długiego, nie ma jakiegoś ciekawego kątu.
Nie no, choreografia jest żadna, zdjęcia są nie tak zwane, nieinspirowane. Są
nawet
tak?
Postaci nie mają jakichś swoich charakterystycznych cech i sposobu pozbywania się przeciwników, tylko wszyscy mniej więcej robią to samo, to znaczy stoją w miejscu i strzelają to trochę w prawo,
czekaj,
w lewo.
Dziewczynka rzucała na początku maskotkami, które wybuchają.
Tak, potem też nimi rzucała, bo brała je znikąd. I jeszcze była druga rzecz, że Kate Blanchett miała tak, próbowała przynajmniej tymi pistoletami tak kręcić, że niby jest super rewolwerowczynią. Natomiast to wszystko było pokazane w taki sposób, jakby ktoś albo nie potrafił nakręcić ciekawej sceny akcji, albo bardzo mu się nie chciało, bo na przykład obraził się na producentów, bo mu powiedzieli, że poprzednia wersja była zbyt brutalna.
Na przykład Tim Miller zresztą wszedł na plan i przez 2 tygodnie dokręcał rzeczy, żeby wyrównać, wygładzić cokolwiek tam było potrzebne do zrobienia z tym filmem.
Jezus Maria, to jak ten film musiał wyglądać, dokładnie, zanim ktokolwiek próbował go ratować, bo
to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że ten film teraz wygląda na taki, no w sensie to jest film, który ci odhacza rzeczy, które muszą się wydarzyć. Okej, jest bohaterka, jest tajemnica, którą odgadujesz po mniej więcej 30 sekundach filmu.
Tak, po pierwszym jej zdaniu wiesz, że to ona będzie, tak.
Tak, gdyby państwo się zastanawiali, czy twist fabularny potem jest, mowa o kobiecie, która jako jedyna jest potomkinią pradawnej rasy kosmitów i może otworzyć sejf pełen niewyobrażalnych bogactw i są dwie kobiece postacie w tym filmie, które mają więcej niż epizod Jedna jest małą dziewczynką, która od samego początku mówi, że jest tą właśnie genetyczną mutacją połączoną z kosmitów i z ludzi, a drugą jest Kate Blanchett, która jest główną bohaterką filmu. Zastanówmy się, kto okaże się tym kimś, kto otworzy ten safe. Więc tak, to wyszło po 30 sekundach, więc mamy to, Hubert. Jest struktura trzyaktowa, jest trochę scen akcji, jest Hubert, jest humor, jest obowiązkowy bohater humorystyczny, którym dla odmiany jest Jack Black, rozsmakowawszy się w pracy na planie filmów z gier.
Tak, jest zabawny, robotyczny sidekick, który ma być Jar Jarem tego filmu. Mamy całą grupę bohaterów, których teoretycznie powinniśmy w trakcie seansu polubić i oni między sobą powinni mieć taką dynamikę, że się trochę nie lubią, ale potem coraz bardziej się do siebie przekonują, a na końcu stają się
taką rodziną,
taką trochę tak kosmiczną, przyszywaną rodziną, czyli mamy taką stuprocentową kalkę ze Strażników Galaktyki. I wszystkie te elementy tutaj się znajdują, bo się muszą znaleźć w podręczniku do scenopisarstwa z filmów hollywoodzkich. Mm-hmm. Natomiast żaden z tych elementów, i to absolutnie żaden, nie potrafię ani jednego wymienić elementu w tym filmie, który działa w jakikolwiek sposób. One wszystkie są tak fantastycznie zepsute, ale nie są zepsute w taki sposób, żeby powstała z tego jakaś nowa, nieprzewidywalna jakość. W związku z tym nie jest to film, który jest tak zły, że aż dobry, tylko jest to film tak zły, że aż zły. W związku z tym niesamowite. Rzadko się zdarza, żeby taki film powstał, w którym nie ma absolutnie ani jednego elementu, którego można by się czepić i powiedzieć, słuchajcie, no to nie jest takie złe, bo jest tam przynajmniej to. Nie, tu nie ma nic. Są też scenariuszowe, bardzo intensywne fuck-upy, pod tytułem bardzo intensywne nadużywanie narracji z zakadru, żeby wyjaśnić sceny, które prawdopodobnie nie zostały nakręcone, bo zapomnieli, albo zostały usunięte z filmu, bo ktoś uznał, że i tak jest dwa razy za długi, bo dłuży się niemiłosiernie. A dłuży się niemiłosiernie, bo przecież ile mamy scen, w których o nie, musimy teraz dostać się do miejsca, który jest 1200 kilometrów stąd i w następnym ujęciu jesteśmy już na miejscu. Niesamowite są tutaj skróty, jakim posłużyli się, nie wiem, czy reżyserzy, czy scenarzyści, czy montażyści, nie wiem na jakim etapie
ktoś podjął decyzję, tak.
Ta decyzja zapadła.
Skróćmy to.
Ale efekt jest taki, że tam absolutnie nic się nie trzyma kupy i wszystko jest w tym filmie tylko po to, żeby jak po sznurku dojść do finału, który musi mieć miejsce i który został napisany prawdopodobnie z dobrą wolą, natomiast bez żadnego efektu końcowego.
Tak, to jest film, który wygląda trochę jak żarty z Quo Vadis poczynione w superprodukcji, czyli po prostu ktoś wyprał dużo pieniędzy, nie licząc czeku dla Kate Blanchett, która sama w którymś tam wywiadzie przyznała, że ona to się dobrze bawiła na planie, bo mogła sobie postrzelać z zabawkowego pistoletu, a tak naprawdę to do przyjęcia tej roli zmusił jej mąż, bo podobno za dużo siedziała w ogrodzie i używała piły mechanicznej do cięcia drzew i on się trochę zdenerwował, powiedział wyjdź z domu, idź coś zrób ze sobą, więc zrobiła coś ze sobą, czyli przyjęła pewnie 10 czy 15 baniek, żeby wystąpić w rudej peruce, w odpowiednio trochę kowbojskim, cowgirlskim stroju, bo to jest niby taki western, bo ta planeta Pandora, na której się wszystko dzieje, jest takim właśnie trochę dzikim zachodem.
Właśnie ta planeta jest takim trochę dzikim zachodem, ale absolutnie reguły tego świata nie są ani widzowi wyjaśnione, ani nie są na tyle czytelnie przekazane w tym filmie, żebyś zrozumiał w domyśle, jak ten świat funkcjonuje, jakie są w nim zasady, dlaczego ta planeta wygląda tak, jak wygląda, dlaczego reszta tego wszechświata wygląda tak, jak wygląda, w jaki sposób się transportują ludzie między tymi planetami. Przypomnijmy, że Kate Blanchett znalazła się na planecie, która jest jej zresztą rodzinną planetą, w taki sposób, że w pierwszym ujęciu przychodzi do niej bogacz i mówi, polecisz na tę planetę i w następnym ujęciu ona ląduje na tej planecie, wychodzi z jakiejś kosmicznej kostki i tak mówi, o nie, jestem na tej okropnej planecie. I prawdopodobnie mówi to zza kadru, bo opowiada nam całą historię. Następnie przecież mamy całą sekwencję, gdzie jest jej podróż przez planetę, która powinna być całą przygodą w tym filmie. Tymczasem to są 4 albo 5 ujęć, które są opisane narracją zza kadru, na zasadzie spotkałam bardzo wielu przeciwników. Tysz, 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 i jest pokazane, jak strzela do przeciwników. Przejechałam bardzo dużo kilometrów i jest pokazane, jak jedzie dużo kilometrów.
W śmiesznym autobusie ze śmiesznym panem.
Dokładnie. I to jest wszystko tak wspaniale nieporadne. Ja się przez jakiś czas zastanawiałem, czy to jest może też wyznacznik tej nowej ery kina, tak jak ci wspominałem ostatnio po seansie filmu Minecraft. Stwierdziłem, że to już jest
scenki,
film,
tak? Że są tylko...
że to już jest film, którego ja konstrukcji nie jestem w stanie zrozumieć. Po prostu nie rozumiem, jak można to dzieło odbierać jako jeden spójny film. I może tu była, jest ta sama zasada, ale nie wydaje mi się, bo w Minecrafcie, co by nie powiedzieć, przynajmniej jest jakiś pomysł na to, co tam się dzieje. Nie jest to może pomysł przynajmniej dla mnie najwyższych lotów. Natomiast tutaj nawet pomysłu nie ma. Nie wiem, Filip, jak mam jeszcze...
Czyli została bardzo zła decyzja podjęta na samym początku produkcyjnego tutaj procesu pod tym, jakie mamy IP tak zwane, czyli jaką mamy własność intelektualną, którą możemy przekuć na kolejny sukces.
Tak, jak u Douglasa Adamsa, tak? Na początku powstał Wszechświat i wiele ludzi uznało, że to był bardzo zły pomysł.
No, dokładnie. Więc tak jak ten świat broni się w formie gry, w której nie trzeba śledzić fabuły, tylko masz mieć fajne strzelanie, postacie, które mają takie, a nie inne cechy, dzięki którym możesz wykonywać różne fajne sztuczki, mieć moce i tak dalej. I zbierasz coraz lepszy sprzęt, co jest motorem napędowym bardzo wielu gier, szczególnie sieciowych, które sobie radzą wyśmienicie i są uznawane za produkcje dobre. To jakby to nie jest materiał na film, a jeżeli to jest materiał na film, to to powinien być zrobiony film przez kogoś, kto ma jakąś taką autorską wizję, czyli sam fakt, że jest tutaj drużyna, to jest kolorowe, ma być przemoc na wesoło, trochę do takiego widza właśnie w rozkroku między byciem nastolatkiem a byciem dorosłym, czyli jest tak trochę po bandzie, ale wiesz, bez przesady. Najprostszy kandydat, który oczywiście pewnie propozycji nie dostał, a nawet jakby dostał, to by się nie zgodził, no to jest James Gunn, bo tutaj są
Myślałem, że powiesz, że najbliższy kandydat, który prawdopodobnie by się nie zgodził, ale propozycję pewnie dostał, to jest Uwe Boll, bo to jest film, który gdybyś mi powiedział, że jego reżyserem jest Uwe Boll,
tak,
byłbym w stanie uwierzyć, tylko zdziwiłbym się, że Kate Blanchett zgodziła się wystąpić w takim filmie.
No to nie, to tutaj jest ten taki, wiesz, pierwiastek ganowski, który...
Znaczy to jest zżyna z Jamesa Gunna.
Tak, który absolutnie jest oczywiście bardzo, bardzo widoczny jako nieudolna kopia Strażników Galaktyki.
Ja nawet sobie przypomnę te wszystkie próby żartów, które były w tym filmie i te wszystkie próby aktorskich reakcji na nieśmieszne żarty. Tak. I jak widać po Kate Blanchett, że ona widzi, że to jest nieśmieszny żart, ale próbuje grać, że jej postać uznaje, że to jest śmieszny żart. Albo reaguje w sposób tak, żeby było zabawnie, ale to nie jest zabawne. I to wszystko jest takie nieporadne i rany boskie.
Tak, więc tutaj jest po prostu, mówiąc znowu po polsku, to jest wszystko by the numbers, czyli odhaczamy rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby ten film miał ręce i nogi.
Raczej próbujemy odhaczać.
No, próbujemy odhaczać, bo wszystko jest na miejscu, ale to wszystko jest takie właśnie, wiesz, to jest taka mokra bułka, nie? Którą ktoś ci położył na talerzu, teoretycznie to jest posiłek, tak? To jest, możesz z tej mokrej bułki zrobić kanapkę, nie? Ale jakby nie masz na to najmniejszej ochoty, bo to jest mokra bułka. Więc bardzo dobrze, że to trwa tylko 90 minut, bo jak wspomniałeś, nie ma tam ani jednego punktu zaczepienia, zahaczenia. Sam fakt, że po tym, że to się niemiłosiernie ciągnie, a potem się okazuje, że o, już jesteśmy w trzecim akcie, o, zaraz będziemy odkrywać tą wielką tajemnicę, że to nie dziewczynka, tylko ta dorosła kobieta jest tym kluczem do całej tajemnicy.
I teraz pytanie do ciebie. Jaki był ten skarb ukryty w tym skarbcu? Jakieś latające sześciany.
Było dużo latających sześcianów i był taki kraken kosmiczny, który zeżarł tego typa złego. Ale jakby koniec. Ona wyszła i nie wyciągnęła stamtąd. Nie mówiła na przykład, zobacz, to jest ogromny, ogromny miecz zagłady.
Jakby nie wiemy, o co chodzi. Nie wiemy, czego on szukał w tym skarbcu. To miało być coś, co pozwoli mu stworzyć super broń, ale nigdy się nie dowiedzieliśmy, co to jest. Czy to chodziło o tego krakena, czy o te latające sześciany, bo tam było coś zaklęte w nich, ale nie wiemy tego i nie jestem przekonany, czy nie wiemy tego, Filip, my, bo nie było tego w filmie, czy już byliśmy tak zrezygnowani ze śledzenia fabuły, że przegapiliśmy ten moment.
Mogliśmy przegapić, bo jak nakazuje tradycja, do filmu jest pite piwo, I zupełnie poważnie, ja pod koniec zacząłem skupiać na tym, czy mi smakuje, czy to jest dobre piwo. A poza tym przyniosłeś też intensywnie przyprawiony kebab, który
musieliśmy
również...
Musieliśmy się jakoś ratować. Drodzy słuchacze, nie oceniajcie nas zbyt surowo, ale musieliśmy się
ale
jakoś
żeby
ratować.
Nie było, żeby jako Hubert przyniósł kebab premium. Więc to jest przynajmniej nieschodzenie poniżej pewnej poprzeczki. Poniżej pewnego poziomu, więc no niestety, no ja nie wiem, jakbym był fanem filmu, przepraszam, fanem gry Borderlands, być może, i tutaj jest dualizm poznawczy mnie jako widza, który zresztą wróci za chwilę, jak będziemy omawiać drugi film. Jeżeli byłbym fanem gry, to może bym był w stanie wybaczyć to i owo, bo na przykład podobno ten pistolet, z którego strzela Kate Blanchett, wygląda jak rewolwer taki kosmiczny, ale nigdy jej się nie kończy amunicja, to jest pistolet z gry, którego mocą jest to, że nie kończy mu się amunicja na przykład.
Znaczy,
nie?
Chciałem tylko
więc
powiedzieć,
taki easter egg.
Że jeśli design przedmiotów, pojazdów, świata i dekoracji jest wyciągnięty naprawdę żywcem z gry Borderlands, to nigdy nie będę chciał w takim razie zagrać w grę Borderlands, bo jest to jeden z najnudniejszych wizualnie filmów, jaki powstał kiedykolwiek. I to dziwne poczucie, że oni cały czas są w jakichś dziwnych dekoracjach ułożonych na środku pustyni, wśród śmieci, które są w losowy sposób rozrzucone
żeby
po planie.
Żeby wyglądało, że to jest bałagan, no tak naprawdę jest wszystko, nie trochę w prawo przesuń, żeby tam
pomijając było, fakt, że właz do tego fantastycznego skarbca znajduje się też pod jakąś po prostu randomową stertą śmieci, która sobie leży na pustyni i przez lata nikt nie jest w stanie go znaleźć. To jest niesamowite. Ten film się toczy w tylu lokacjach, ale odkąd lądujemy na tej planecie, to mimo tego, że mamy tam bazę tych złoli w maskach, mamy jakieś miasteczko, mamy jakieś obozowisko, mamy jakieś cmentarzysko, mamy jakieś rzeczywiście wysypisko stricte, to wszystkie te miejsca wyglądają dokładnie tak samo. To znaczy stoi sobie kontenerek, obok kontenerka są rozsypane śmieci, opony, kawałki blachy itp. itd. I od czasu do czasu, żeby było wiadomo, że jesteśmy we filmie science fiction, jest jakiś element, który ma przypominać fragment silnika statku kosmicznego albo jakiegoś
innego. Albo ekranem z neonem. Albo
dokładnie tak. I to wszystko jest tak nieinspirujące.
Nie, no to nie wygląda dobrze, ale to pozwól, że skończę myśl, że dlaczego ten dualizm, że gdybym był fanem, to może bym się uczepił tych nawiązań, tego, że coś tam jest przeniesione żywcem z gry, bo może jest tych elementów więcej.
I jakbym miał obstawiać to te slogany, które rzuca ten ziomek w masce, jak mówiłem, Krieger, Craig, czy jak mu tam. Tak. To są pewnie slogany, Craig, które wypowiada ta postać.
Bardzo możliwe, tak, tak, one-linery różne, no. To jeżeli Craig to mówi w grze, to może tak, może spoko. To jest szansa, żebym się tego uczepił i był bardziej wyrozumiały, albo by poszło to w drugą stronę, bo bym był tak zniesmaczony faktem, że zepsuli grę, którą lubię, tworząc takie barachło, żebym był jeszcze bardziej surowy. A teraz jestem tak, na zasadzie, po prostu tak mnie nie obchodzi ten film strasznie. To, co powiedziałeś, że on wygląda to jest najlepsza symulacja teatru telewizji w wersji sci-fi made in USA. Czyli to wszystko jest tak bardzo kręcone w hali studia jakiego, gdzie jest trochę prawdziwych rekwizytów, eksponatów, scenografii zbudowanej, żeby mieli z czym grać ci aktorzy. Dorysowane tło, wiadomo, ale no ten efekt green tudzież blue screena jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny.
A momentami już...
A te wszystkie właśnie lokacje, które mają wyglądać brudne, zniszczone i w ogóle to mówię, no pan tu się postarał, ładnie pomalował, a ten niedobrze, a tu posprejowane, a tu tak sobie. Więc to jest wszystko sztuczne, niewiarygodne, nieinteresujące, nudne, nieśmieszne. Kolory są, owszem, więc jest to kolorowe, ale gówno, no nie oszukujmy się. Film Borderlands w reżyserii pana Eli'a Rotha nie jest dobrym filmem i bardzo się cieszę, że chociaż jest to jeden z tych kilku przypadków, kiedy znana, popularna względnie marka nie przyciągnęła na tyle dużej liczby ludzi do kin, żeby zagwarantować choć jakieś tam echo sukcesu, żeby mogli powiedzieć, dobra, no to przynajmniej nam się zwrócił ten film, bo jeśli wierzyć trivia internecie. Wytwórnia Lionsgate straciła 80 milionów dolarów w czasie produkcji tego filmu i po wypuszczeniu go na światło dzienne. Więc jak się czasem mówi, głosujcie portfelem, czyli nie kupujcie tego, bo firma jest zła, albo wiadomo, niekonsumenckie praktyki, albo cokolwiek, to tu widzowie głosowali portfelem.
Ale to jest niesamowite, Borderlands... że twórcą tego filmu udało się zapowiedzieć ten film dokładnie w taki sposób, jak się ludzie spodziewali. I to jest, trzeba przyznać, element konsekwencji ich działania, bo już po pierwszej zapowiedzi tego filmu doskonale wiedziałeś, że to będzie bardzo niedobry film i było to widać, natychmiast było to widać i absolutnie nie wiem, nie znam ani jednej osoby, która miała jakąkolwiek potrzebę, żeby ten film zobaczyć, nie. albo chęć, żeby ten film zobaczyć. No. Więc nawet biorąc to pod uwagę, to te 30 milionów wyników box office, które podobno ten film osiągnął, są i tak wynikiem bardzo imponującym. Jest jeszcze jedna rzecz, która się rzeczywiście temu filmowi udała. Pokazuje ten film, że nawet Kate Blanchett nie jest w stanie wypaść dobrze w każdej roli.
Hubert, bo gdyby to Daniel Day-Lewis grał?
O, to prawdopodobnie by uratował ten film.
Myślowy, tak?
Natomiast dużo bardziej abstrakcyjnym eksperymentem myślowym jest to, że Daniel Day-Lewis w ogóle zgodziłby się wystąpić w takim filmie.
To swoją drogą.
To jest różnica między Kate Blanchett a Danielem Day-Lewisem i to jest kolejny powód, dla którego jest on dużo lepszym człowiekiem niż ktokolwiek inny na planecie Ziemia. Natomiast jest to, nie wiem, czy mógłbym to nazwać miscastem, bo nie znam postaci, na której jest wzorowana.
Jedyne, co mam wrażenie, ale to jest jakby, nie chcę tu uprawiać ageizmu, bo Kate Blanchett piękną kobietą jest w każdym wieku i jakby to nie gra roli, że ona jest młodsza i dynamiczniejsza, ta bohaterka. Ale to jest tylko moje wyobrażenie, bo ja pewnie widziałem zwiastun gry Borderlands 8 lat temu.
Tak
i tyle,
to
nie?
wygląda, jakby się starała grać pod postać dużo młodszą od siebie, ale jakby wydaje ci się, że to powinna być postać takiej, wiesz, bounty hunterki, która jest wygadana. Taki trochę podróba Star-Lorda. Mhm. A tymczasem ona wnosi do tej roli tą taką swoją Cate Blanchettową wyniosłość, która kompletnie jakby nie współgra z tym, co widzimy na ekranie. I jest to, przez cały czas patrzysz na to jakby, Jezu, jak ona się męczy w tej roli.
Tak.
Tym
tak.
bardziej zaskoczyło mnie to, że powiedziałeś, że ona się na planie niby dobrze bawiła.
No wiesz, powiedziała to w wywiadzie, ale może to był wywiad udzielony w tym okresie ochronnym, wiesz, miesiąc po premierze, kiedy trzeba mówić dobre rzeczy o filmie i dopiero później, o mój Boże, co ja zrobiłam.
Może tak. Natomiast tak, nawet obecność Kate Blanchett nie była w stanie w żaden sposób uratować tego filmu. Jest to taki film, który jeszcze pamiętam, co tam mniej więcej się wydarzyło.
Ale to dlatego, że widziałeś go 3 dni temu.
Że widziałem go parę dni temu, to po pierwsze, a że po drugie to jest taka fabuła, którą można by właściwie do każdego filmu przypisać i by wyszło na to samo. Nie?
Więc to byłby film lepszy, gdyby A... był zatrudniony zdolniejszy reżyser, B, nie zostało to powiązane ze znaną marką, tylko byśmy wykorzystali motyw, o, niedobrana drużyna, o, kosmiczna tajemnica, o, sci-fi, które jest pomieszane trochę z Dzikim Zachodem i to ma być takie trochę śmieszne, trochę przemocowe.
Z jakiegoś powodu nagle w tym miejscu na planecie jest jakiś fragment, który padają siki z nieba, bo tak jest zaprogramowany ten świat. I nikt nie wie dlaczego i nikt nie wie, natomiast ma być zabawne to, że trochę sików wleciało przez okno. To jest tak. śmieszny żart.
Tak. On był zresztą eksponowany intensywnie w zwiastunie, więc tak jak podczas oglądania zwiastunów się nie zaśmiałem, tym bardziej się nie zaśmiałem teraz.
Tak. Była też ta piękna scena, w której Jack Black jako robot wysrywa kule, które wcześniej pochłonął.
Tak.
I mina, jaką ma Kate Blanchett patrząc na niego, to ta mina mówi ci nie na zasadzie, o nie, co ten robot robi, dlaczego on się tak zachowuje, tylko rany boskie, co ja robię w tym filmie, co oni mi każą robić, dlaczego ja się zgodziłam, myśl o pieniądzach, myśl tak. o czeku. To jest to, co tak. jej mina wyrażała.
Jeszcze 2 tygodnie na planie i potem mogę wrócić do swojego ogrodu. Dokładnie. Więc mili państwo, to jest taki typ filmu, którego nawet nie chcemy wam polecać ironiczny sposób, żeby sobie obejrzeć, bo będzie śmieszny przy piwku.
To nie jest film, który warto obejrzeć nawet po to, żeby zobaczyć zły film. To jest film, o którym trzeba zapomnieć i na szczęście przyjdzie to wszystkim, którzy go widzieli bardzo łatwo.
Tak. Lepiej byłoby obejrzeć Rebel Moon, wspomniany już wcześniej, bo to jest zły film, który tą swoją złość, bo to jest poprawne słowo teraz, który swoją złość wynosi na tak, wiesz, abstrakcyjny poziom, bo ja jestem artystą,
znaczy wizjonerem. Tak, trzeba przyznać, że pan Zack Snyder jest tak dumny z tego filmu, widać to w trakcie seansu, natomiast tutaj pan Eli Roth, ja nie wiem, zresztą jak się patrzy na niego, to on ma takie martwe spojrzenie zawsze, nie? Może to z czegoś wynika jednak. Więc on chyba też raczej nie jest jakoś specjalnie przywiązany do swojego najnowszego dzieła.
Tak, dokładnie. Szczególnie, że wrócił teraz i kręci podobno drugą część Thanksgiving. Więc może jakiś dobry slasher z cycuszkami, Hubert, jak mawia młodzież. Chyba, nie wiem, nie mam pojęcia, bo nie jestem młodzieżą. I się sprawdzi i odzyska trochę renomy, bo to nie jest typ filmu, który on powinien zrobić i w ogóle ten film nie powinien powstać, więc mili państwo, nie.
Tak, natomiast nie. Tak, więc jeśli jest jakiś film na świecie, który zasługuje na miano kolorowego gówna, to jest to ten film zdecydowanie, więc pod tym względem został on przez twórców tego podcastu dobrany do odcinka fantastycznie.
No i teraz przechodzimy na drugą stronę barykady, gdzie zgodnie z zapowiedzią pana redaktora jest pół gówno. Film The Electric State w reżyserii braci, którzy zrobili dwa ultra mega super hiciory, które zarobiły potworną ilość pieniędzy, zdobyły uznanie milionów ludzi na całym świecie, a potem się zaczęli tak kulać między jedną platformą streamingową a drugą, tu dla Apple'a zrobili coś tam, tu dla Netflixa zrobili coś tam i tak sobie nie.
I to wszystko coś tam, co zrobili, było właśnie takie nie. Nie było najgorsze.
Nie było najgorsze.
Było zawsze sprawnie zrealizowane.
Tak.
Było z jakimś pomysłem, ale nigdy nie było jakoś szalenie fascynujące.
Weź tam, kochany, przełącz te zakładeczki i zrób filmografię braci Russo, bo o nich oczywiście mowa. Bo oni są oczywiście znani z tego, że wyreżyserowali Zimowego Żołnierza w ramach MCU i okazało się, że hej, chłopaki mają talent, więc dajmy im do zrobienia Avengers i za pomocą filmów Infinity War oraz Endgame zmietli z planszy wszystko i wszystkich, a że my byliśmy w roku pańskim 2018 i 2019 w trybie zachwytu uniwersum Marvela, no to nic dziwnego, że oba te filmy połknęliśmy bez popity i dalej wspominamy jako wiekopomne wydarzenie w historii kina rozrywkowego i wysokobudżetowego. No ale po Endgame'ie, co tam mamy jako reżyserzy? Cherry, czyli to jest ten film z alkoholikiem, jeśli się nie mylę, Tomem Hollandem dla Apple'a zrobionym. Greyman, czyli Kapitan Ameryka kontra Ken w Pradze, czyli szpiegowski, trochę akcyjniak. I to jest właśnie ten, Czerego nie widziałem, tudzież Czery, ale Greymana obejrzałem z chęcią, bo mówię, i duch aktorów lubię, charyzmatyczni są. I ten cały efekt fajności filmu Greyman nie polegał na tym, że są jakoś wyjątkowo fantastycznie zaaranżowane sceny akcji, czy choreografia jest jakaś wybitna, tylko że dwóch panów, czyli pan Chris Evans i pan Ryan Gosling, mają na tyle dużo charyzmy i takiego wewnętrznego, rzekłbym, chochlika, że oni potrafią z takiego scenariusza klasy B wyciągnąć coś więcej i ten pojedynek między nimi, że jeden, oni się śmieją z siebie, obaj są twardzielami, ale tam z wadami, wiadomo, to wszystko grało, obejrzało się to i nie wspominam tego filmu jakoś wybitnie źle, ale też...
Oraz Chris Evans miał wąsy w tym filmie.
Dokładnie, porn staż.
Jak wiemy, sprawia, że każdy film jest dużo lepszy. Zresztą po ostatnim występie pana Aldena, Eisenhower, też z wąsem mamy... Tak. Dowód na to.
My wąs z moim tutaj współpodcasterem możemy mieć tylko w pakiecie z resztą owłosienia twarzowego o różnej gęstości, ale żaden z nas wącha, czy w wersji motocyklowej, czy w wersji pornstarz, nie jest w stanie uciągnąć,
więc,
absolutnie.
Więc doceniamy, tak.
Więc doceniamy, dokładnie. Doceniamy lepsze wąsy na ekranie.
No to jest w ogóle dobra kategoria na trzonki przyszłoroczne. Wąsy.
Okay.
Dla odmiany, tak. Najlepsze wąsy.
Jeśli nie zapomnimy, Hubert, to niniejszym oficjalnie ogłaszam, że gdy będziemy podsumowywać rok 2025 w trzonkach złotych
najlepszy
podcastu
Hammer Time, 2025.
Będzie wąch, tak jest.
Gdyby był najlepszy usunięty wąs w historii ludzkości, to oczywiście wygrałby Henry Cavill.
Dokładnie. Dobrze, no ale teraz tak, zanim bracia Russo wrócą do kolejnego dwufilmu Avengersowego, czyli Doomsday i Secret Wars, które w roku pańskim 26-27 się pojawią, no to dostali absurdalną kwotę od Netflixa, który jeszcze wtedy, aczkolwiek to jest film tegoroczny, premiera jest 25, w marcu wyszedł film Electric State, zostaje 300 milionów dolarów. I sprawdziłem to. Jest tylko 15 innych filmów w historii, nie licząc tych, które tam inflacja by napompowała im budżety. 16 filmów, których budżet oficjalny wynosił więcej niż 300 milionów dolarów. Więc to jest film numer 16. I co ciekawe, to jest jedyny tak zwany oryginalny film. Wszystkie pozostałe są częścią jakiejś istniejącej już serii albo marki. Więc zostaje 300 milionów dolarów, trochę po to, żeby Netflix mógł się chwalić tym, że wyprodukował właśnie jeden z najdroższych filmów w historii kinematografii. I jednocześnie to jest tak zwany kasus Sahary, o którym co kilka miesięcy wspominamy w tym podcaście, czyli tego filmu przygodowego sprzed 15-20 lat, nie pamiętam, ale Matthew McConaughey i Kate Hudson na Saharze, samolot bez skrzydeł, poszukiwanie skarbu, gdzie na plakacie wielkim było napisane 120 milionów dolarów budżetu.
Tak.
Jakby to miało na kimkolwiek zrobić jakiekolwiek wrażenie. Więc tutaj jest, już jest ten rozkrok, czyli pompujemy mnóstwo kasy, bierzemy bardzo popularną naszą aktorkę, bo Millie Bobby Brown jest ciągle, myślę, i jeszcze przez długi czas będzie aktorką Netflixową, bo wszystkie jej duże role, jeśli nie w ogóle dosłownie wszystkie role są powiązane z Netflixem.
Właśnie staram sobie przypomnieć jakąś rolę, która nie była w filmie Netflixowym i nie jestem w stanie, bo obie Enola Holmes, pani ta, jak ona się nazywa, księżniczka czy tam...
Damsel, tak, dama było.
Też była Netflixowa. Mm-hmm.
No i oczywiście jest Stranger Things
oczywiście, więc Godzilla. O,
przepraszam, tak, dobrze. Okej, to jest jeden film poza. Okej, więc mamy 3/4, bo ona zagrała to w 5 filmach czy 6, no to 5 ról jest Netflixowych, jedna jest kinowa tak zwana. No i mamy ten właśnie przykład aktorki, która jest bardzo znana, bardzo na topie, niekoniecznie może zdolna, no ale też Millie Bobby Brown nie jest jakoś niezdolna. Ona jest jakby rzetelna. Powiedzmy, że okej. Ale...
Znaczy mówisz po ogóle kariery czy po tym filmie? Bo to są dwie zupełnie inne
kwestie. Po ogóle kariery, nie.
To jeśli tak, to miała role, w których była przekonywująca.
Tak. Tutaj,
tutaj ale ta rola nie należy do tej kategorii.
Za chwilę. I mamy popularnego aktora, który pomału przekracza tą granicę z bycia fajnym, lubianym przez wszystkich do typa, który przestań się odzywać na tematy, które nie dotyczą twojej roli. Czyli nie komentuj rzeczywistości i wydarzeń społecznych, bo nie masz mózgu, żeby to robić. Zamknij japę. Czyli Chris Pratt. I jak się okazuje, mnóstwo innych znanych osób, które w filmie są albo twarzą, albo głosem.
Zazwyczaj głosem.
Tak. Więc jakby przepis na sukces, jeżeli nie mówimy tutaj o jakiejś, wiesz, iskrze geniuszu, jest przyzwoity.
Tak, tutaj przepis jakby... na sukces tutaj throw some money at it.
Dokładnie, tak. Więc mamy dużo pieniędzy, mamy zatrudnionych dużo ludzi, mamy zatrudnionych reżyserów, którzy nie wyprodukowali jeszcze kaszany, ale jeżeli nie są pod skrzydłami Kevina Feige, nie wyprodukowali też niczego dobrego. No i jest drugi element, który tutaj powoduje pewnego rodzaju rozwodnienie gówna, czyli pan Hubert jako osoba, która podeszła do filmu z trochę bardziej świeżą głową.
Myślałem, że powiesz jako osoba, która nie czyta książek.
Nie, ja chciałem ładnie to, bo jak wiemy, Hubert, ty jesteś tym bardziej kulturalnym człowiekiem, który subskrybuje platformę Mubi. Więc człowiek, który podszedł do filmu z bardziej otwartą głową i pan Filip, który The Electric State autorstwa Simona, bo on jest Szwedem, Stalenhaga, czyli powieść graficzna, a tak naprawdę album z obrazami, do którego jest doczepiona fajna historia sci-fi, który ceni tę książkę ekstremalnie wysoko. Od kiedy ją dostał w prezencie lat temu kilka, to jest to jedna z najfajniejszych tego typu, bo to nie jest ani powieść graficzna, tym bardziej nie jest to komiks, nie jest to też powieść czy książka taka typowa, ale jest to dzieło wysokiej bardzo jakości.
Filip, nie oszukujmy się, jest to książka z obrazkami.
Jest to książka z obrazkami. Jak wszyscy wiemy, że w książce są obrazki, to się ją czyta dużo lepiej i dużo łatwiej.
Tak, można, jeśli jest helikopter na okładce, to też jest dużo lepsza książka.
Tak, i można też... Tu jest taki fajny bajer, bo Hubert, czasem ta książka ma chyba 130 stron, ale to jest duży format. Ale czasem jest tak, że są 3-4 obrazki na całą stronę pod rząd, więc nie trzeba w ogóle czytać. Więc ja, ceniący tą książkę bardzo wysoko, jak tylko dowiedziałem się, że będzie ekranizowana, to ekstremalnie pojawił u mnie się mentalny wzwód. Będzie doskonale, super, bo to się nadaje idealnie na film.
Po czym potem... natychmiast pojawiło się opadnięcie, potem na pewno to spieprzą.
Potem było tak, że bracia Russo, ja mówię, no, okay, bo
dla
to,
Netflixa.
Tak, bo ważna informacja jest taka, że książka jest wydana, została wydana w 2017 roku, czyli jeszcze przed premierą wszystkich Avengers i tam się, nie pamiętam kto, ktoś tam, któraś wytwórnia wykupiła prawa do ekranizacji od razu, bo pan Simon wcześniej wydał Tales from the Loop, które Amazon zamienił na bardzo przyzwoity, lekko filozofujący serial science fiction. I jeszcze jest Things from the Flood, książka, która nie została zekranizowana, której nie czytałem, więc się nie wypowiem, ale jest, znając jakość dzieł pana autora, zakładam, że też jest spoko, więc się rzucili. Nowa książka, bierzemy, będziemy ekranizować. I była tak zwana bidding war, czyli kto komu da więcej pieniędzy, żeby móc to wypuścić, którą to bidding war ostatecznie wygrał Netflix w 2022 roku, a wtedy bracia Russo byli już u Netflixu i bracia Russo z panem Netflixem się dogadali i no ja mówię, no dobra, a potem okazało się, że Millie Bobby Brown, więc mówię, no dobra, no zrobili tak, że jest popularna młoda aktorka, bo główną bohaterką jest młoda dziewczyna w książce w wieku lat 19, powiedzmy, że pasuje.
No mniej więcej, no.
No i potem... Po jakimś czasie pojawił się pierwszy zwiastun, ja mówię, Jezus Maria. I od tego czasu mój poziom jakby ekscytacji tym filmem zleciał, spadł na łeb, na szyję, rozwalił się ten głupi ryj i ja tak jestem właśnie w trybie, o nie, no to nie da się tego naprawić, to już jest stracone dla świata, to będzie straszne gówno, więc to była moja propozycja do zestawu dwóch kolorowych gówien, bo byłem przekonany, że to będzie absolutnie fatalna rzecz, która jedyne co będzie robiła dobrze, to będzie wyglądała dobrze, ale też miejscami. I głównie to... dlatego, że nie odtwarza atmosfery z książki. I oto jesteśmy po obejrzeniu filmu.
Tak, i myślę, że twoja postawa była taka sama u bardzo dużej części internetowej populacji. Mm-hmm. I jest to jeden z powodów, dla którego ten film został sklasyfikowany jako film bardzo nieudany. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że gdyby wszyscy podeszli do tego filmu tak, jak ja do niego podszedłem, czyli kompletnie mnie nie interesuje. Obejrzałem trailer i dobra, film, Netflix zrobił film. Tak. Nie miałem pojęcia, że jest to film o budżecie ponad 300 milionów dolarów. Nie miałem pojęcia, że jest oparty na jakiejkolwiek książce. Zobaczyłem, że jest główna aktorka Netflixowa. Zobaczyłem, że jest Chris Pratt, bo jest popularnym aktorem i trzeba go teraz wszędzie umieszczać. I mówię... No dobra, no film na Netflix taki, wiesz, na niedzielę jak nie ma nic do roboty, można sobie włączyć, więc moje oczekiwania początkowe były absolutnie zerowe. Mm-hmm. I pod tym względem ten film nie zawodzi, bo to jest film, który przypomina mi czasy Netflixa sprzed Stranger Things, mm-hmm. czyli czasy, kiedy ich najbardziej znamienitą produkcją był ten film, w którym Will Smith i ten ogr łapali duchy czy tam demony tak. jako policjanci w mieście, gdzie...
Bright, tak się nazywał. Tak? Bright, no.
I to była właśnie sensacja na zasadzie nowa jakość w streamingu.
Tak. Efekty film... z kina i znani tak, aktorzy.
Efekty z kina, znani aktorzy, duży budżet i film, który kompletnie nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, o czym był. Wiem tylko, że oni byli policjantami i jakieś tam wróżki były, czy coś.
Nie, bo pomysł był super, że to jest zderzenie współczesnego świata ze światem magii, taki trochę, jak to się nazywa, jest taki świat, jakiś RPG, który robi dokładnie to i Joel Edgerton grał tego orka, czyli miał tam make-up i potem go jeszcze pewnie w mock-upie obcingolili.
Tak, ale był to film i zresztą dużo produkcji Netflixa z tamtego czasu, to był taki klasyczny przykład kontentu. Mhm. Znaczy to jest coś, co ma wypchać platformę, co ma zachęcić ludzi nie tyle do obejrzenia tego filmu, co do wykupienia subskrypcji i zapomnienia, że się ją ma, żeby płacili za nią co miesiąc i nie zdawali sobie z tego sprawy, aż nie przyjdzie kolejny film, który się zdecydują obejrzeć, więc zajebisty... nie zrezygnują ze subskrypcji.
Zajebisty model biznesowy. Zapomnij, że jesteś naszym klientem.
Dokładnie tak. Aż ci przypomnimy. Znaczy wydaje mi się, że tak, że ten cykl wydawania rzeczy przed Netflixa właśnie tak działa. Znaczy trzeba wydać coś z dużego, żeby ludzie zasubskrybowali, potem trzeba przeczekać, żeby zapomnieli, a potem trzeba w momencie, kiedy już zauważą, że coś się dzieje,
albo
trzeba
chcemy zrobić podwyżkę.
Trzeba zrobić coś nowego, żeby uzasadnili sobie to, że nie zrezygnują z tej subskrypcji.
Tak.
I to jest film, który wygląda dokładnie tak, jakby taki miał cel. To znaczy, to jest film, który jak ktoś wykupi Netflixa i trafi na niego na liście, to powie, o, jakiś film z Chrisem Prattem, obejrzę. Mm-hmm. I jak go obejrzy, stwierdzi, no to dobra, no, nie jest taki aż bardzo zły.
Dokładnie. I teraz tak. W trakcie oglądania filmu studiowałem jako, wiesz, wybitny przedstawiciel rodu socjologów wychowanych przez UAM w Poznaniu. Obserwowałem twoje reakcje i mówię, o, Hubert jest zaskakująco pozytywnie nastawiony do tego filmu. I z ręką na sercu, jeżeli byśmy mieli porównać bezpośrednio film Borderlands i film The Electric State, no to film The Electric State jest wielokrotnie lepszym filmem.
Tak, jest przede wszystkim filmem. Jest filmem, który realizuje to, co film powinien realizować, czyli przeprowadza widza od punktu A do punktu B i robi to w sposób w pełni uzasadniony, a film Borderlands tego nie robi.
Dokładnie. I druga ważna rzecz, nawet jeśli nie jest tak oczywiste, żeby przypiąć tą metkę 300 baniek do tego filmu, to trzeba przyznać, że film The Electric State wygląda naprawdę bardzo dobrze i jest super mało, a przynajmniej ja miałem takie odczucie, scen, w których czułem ten rozjazd między, wiesz, aktorami na skraweczku, na spłachetku prawdziwej dekoracji versus cyfrowo rozszerzony plan, tudzież efekt green screena, więc te pieniądze widać. Tam jest,
znaczy, tutaj
spoko.
Bardzo, tak, tutaj też bardzo dobrze robi estetyka, która została do tego filmu wybrana, czyli że film się dzieje w alternatywnej rzeczywistości lat 90., w której Walt Disney w latach 50. wynalazł prawdziwe humanoidalne roboty.
Żeby w Disneylandzie pracowały.
Żeby w Disneylandzie pracowały i następnie one się rozprzestrzeniły i się rozprzestrzeniły w taki sposób, że odzwierciedlały estetykę takiej amerykańskiej, bardzo niskiej popkultury i bardzo wiele znanych elementów pokazywały. W związku z tym te roboty nie są groźne z wyglądu, nie są realistyczne z wyglądu, tylko wyglądają jak wielkie, chodzące, elektroniczne maskotki. W związku z tym dużo łatwiej, wydaje mi się, w tej estetyce jest ukryć wszelkiego rodzaju niedoskonałości.
Oj tak, szczególnie, że film stosuje też bardzo w dany sposób inny wytrych, poza tym, że jest to retroestetyka wynaturzona przez ten właśnie filtr sci-fi, czyli korzysta z muzyki licencjonowanej. Dużo piosenek się pojawia z lat 90. i trochę starszych, które też robią robotę.
To też jest oznaka, potem zatrudnimy, żeby nam Alan Silvestri zrobił muzykę, ale ponieważ mamy tyle hajsu, że nie wiemy, co z nim robić, to jeszcze kupimy licencję do dziesiątek znanych utworów.
Dokładnie. Więc to też robi robotę, bo jak w rejsie, Huby, jak słyszałeś tą piosenkę, to ona ci się podoba, bo lubisz rzeczy, które już znasz, więc w tym wypadku to też robi robotę. Więc tak naprawdę od strony technicznej, od strony tych wszystkich rzeczy, które dzieją się poza reżyserią, scenariuszem i aktorstwem, to tam temu filmowi nie można nic zarzucić. Tam jest wszystko zrobione, wiesz, encyklopedyczny, szkolny, po prostu od linijeczki. Może nie jakoś wyjątkowo natchniony, ale tam nie masz się do czego przyczepić. Wizualnie super. Efekty bardzo dobre. Scenografie zbudowane ekstra. Doczytałem później dopiero, że tam nie było ani jednego animatronicznego robota, że wszystko, absolutnie wszystko to było CGI. Więc sam fakt, że te roboty, które nawet na tych mega zbliżeniach w interakcji z prawdziwymi aktorami robiły tak dobre wrażenie, że mogłyby spokojnie być marionetkami sterowanymi przez ludzi, a nie były, no to kurde, bomba.
No tutaj po raz kolejny bardzo dużo robiła ta retrofuturystyczna estetyka i fakt, że te wszystkie roboty nie były w pełni humanoidalne, tylko były, tak jak mówiłem, maskotkami. W związku z tym bardzo łatwo, ale bardzo sprawnie było uniknąć efektu tego uncanny valley pod tytułem patrzysz na twarz, która ma przypominać twarz człowieka, ale widzi, że jest komputerowa. Tutaj nie było twarzy, które miały przypominać twarz człowieka, tylko miał to być wielki, chodzący orzeszek ziemny.
Yep.
W związku z tym wyglądało to naprawdę fantastycznie. Te roboty były wszystkie namacalne. One miały ten taki charakter tego, że czuło się, że to są rzeczywiście twory fizyczne, mimo tego, że były w pełni wygenerowane komputerowo.
True. I teraz tak. Rzeczy, które też w tym filmie działają, bo wywołały u nas odpowiednią reakcję, no to był tam wstrzyknięty tu i ówdzie humor w sposób niewymuszony, wynikający naturalnie z albo interakcji między bohaterami, albo, wiesz, z napotkania na drodze, bo to jest poniekąd troszkę film drogi.
Jest dużo bardziej, bo przynajmniej droga jest pokazana w tym filmie, w odróżnieniu od Borderlands, gdzie droga jest tylko wspomniana.
Tak.
Musimy teraz przejść kawał drogi.
Ciach.
Już przeszliśmy kawał drogi.
to te elementy humorystyczne są, działają, wywołały u nas kilka razy rechot niewymuszony. Chris Pratt, który, jak wspomniałem, trochę przekracza tą granicę i staje się takim trochę zbyt wszechobecnym, pewnym siebie i takim, wiesz, jestem gwiazdorem, który ma teraz do powiedzenia ważne rzeczy. To tam było trochę tego Chrisa Pratta z wczesnego MCU, gdzie jest takim trochę zawadiaką, tak, takim trochę cwaniakiem.
Ale ja już nie wiem, czy on jest parodią postaci, które wcześniej grał, czy jest parodią samego siebie, że on jako wcześniej, jako brzuchacz z Parks and Recreations, potem stał się herosem z Guardians of the Galaxy i symbolem seksu, po czym w tym filmie znowu ma brzuszek i to ma być ten efekt grubego Thora, ale jednocześnie jest to trochę naigrywanie się z postaci Star-Lorda, a jednocześnie jest to trochę naigrywanie się z samego siebie jako aktora i ta jego absurdalnie okropna fryzura, która trochę nawiązuje, tak jak ci wspomniałem, do Patricka Swayze z Point Break. Mm-hmm. Jakby gdzieś to wszystko, już nie wiem, czy mam to traktować jako świadomy samokomentarz, czy to jest mimo wszystko ciągle dojenie, bo Chris Pratt to jest zabawnym aktorem.
Nie wiesz, można tu zastosować nowy wytrych, bo w latach 90. było dużo tlenionych tak, końcówek
można
włosów.
Można to nazwać efektem Karolaka, tak?
Trochę tak. Więc tak, Chris Pratt jest Karolakiem Hollywoodu. Niech będzie. Ale w tej roli się sprawdza. No i właśnie, i Millie Bobby Brown, która ma ciągnąć ten film jako, wiesz, serce i emocje, bo przecież jej relacja z bratem jest tak istotna i tu zaraz przejdziemy do rzeczy, którą Electric State robi dokładnie tak samo jak Borderlands, czyli wielka tajemnica filmu, która co prawda w filmie nie jest tajemnicą, bo zostaje rozwikłana 3 minuty później, ale ej, czy ten robot to jest jej brat? To Hubert wpadł na to bardzo szybko, bo film też nie stara się tego jakoś specjalnie maskować. No to jej rola, czyli Michelle, dziewczyny, wyrzutka, bez rodziców, która po rodzinach zastępczych się tułała, która miała kiedyś brata, ale ten brat zginął, tak przynajmniej ona wierzy od samego początku, a potem nagle magicznie pojawia się w postaci robota, który nie mówi, jak Bumblebee z Transformersów, a jedynie wypowiada slogany z kreskówki, z której ten robot pochodzi i mówi, musimy tam jechać.
To akurat była fajna tutaj wyjaśniona ta koncepcja, bo on jako że jego świadomość przetransportowała się do robota, który był prawdopodobnie jakąś promocyjną maskotką tego animowanego serialu, no to on miał zaprogramowane tylko kwestie wypowiadane przez bohatera tego serialu.
Yes. I działało to bardzo dobrze.
Więc to działało fajnie, zresztą też było powodem kilku ciekawych gagów w tym filmie, więc tutaj plus. I wszystko w tym filmie sprowadza się do tego, że problem pojawia się wtedy, kiedy aktorzy próbują grać w tym filmie.
Tak, czyli jest tutaj właśnie ten troszkę problem, może nie problem, ale Millie Bobby Brown, która wiemy, że wśród wielu z was, drodzy słuchacze, ale nie tylko, wywołuje pewnego rodzaju taką emocję w stylu, no, ale ona nie jest, jak była młodsza, to lepiej grała, teraz jest, wiesz, postacią z Instagrama albo z TikToka, albo z tabloidów, a teraz przecież jest głośno, że ona i jej świeżo upieczony mąż adoptowali córeczkę. Co jest oczywiście jakby super, no bo dali dom dziecku, który tego domu potrzebował, więc bomba, jeżeli to nie jest tylko tak zwany kaskaderka PR-owa.
No właśnie, to pewnie trochę jest, no bo ona wiesz, od pewnego czasu bardziej stała się znana z tego, że występuje właśnie wszędzie i z tego, że już nie jest dziecięcą aktorką i że pokazuje to, że nie jest już dziecięcą aktorką i że cała ta kontrowersja, ona już nie jest dziecięcą aktorką, ona już jest dorosła i teraz pokazuje, że jest dorosła, a jednocześnie odczepcie się ode mnie. Wszystko to, co jest najgorsze w tych wszystkich tabloidalnych, hollywoodzkich historiach, w jej przypadku też ma miejsce, a niestety ta rola pokazuje, że no, nie zawsze ona potrafi obronić się w 100% aktorsko, bo absolutnie wszystkie sceny w tym filmie, które wymagały od niej emocjonalnego zaangażowania, czyli sceny, w której ona cierpi, bo jej brat jest umierający, albo brat zaginął, albo musi, spoiler, zabić brata, albo ma jakieś pożegnanie z przyjacielem, albo cokolwiek, co wymaga jakichkolwiek emocji, to wszystko jest absolutnie nie do uwierzenia w jej wykonaniu.
Tak, i jest tutaj, no ja tak miałem przynajmniej, szczególnie w tych scenach, kiedy jej twarz wypełnia ekran, bo musimy się skupić na przekazywanych emocjach, że miałem tak, że ona cię... Też jakby nie mogę o tym mówić, bo drodzy państwo, część z was moje aktorstwo zna, więc tutaj nie jestem ekspertem absolutnie. To widziałem, że ona tak się stara, ale takiej brakuje warsztatu, że jakby jest taki, że ona chce, że ona by bardzo chciała. Ja widzę, że ona się stara, tak, ale no nie dojeżdża, nie? Jakby tutaj nie ma tego efektu. I to mnie trochę wytrącało. I rozumiem, dlaczego niektórzy mają alergię na Millie Bobby Brown, bo jest jej za dużo i pewnie wielu z was się ucieszy, jak już Stranger Things się skończy, bo to jest ten jedyny jeszcze taki hak, który trzyma nas przy tym poidełku, tak? To jest ta wędka z...
No, ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego ostatniego sezonu Stranger Things podzielonego na trzy części, tak?
Tak. Przypominamy, drodzy państwo, gdybyście zapomnieli, że ostatni odcinek, który będzie znowu pełnometrażowym filmem, w polskim internecie, czy w polskim Netflixie pojawi się, nie wiem, godzinę czy dwie po północy w Sylwestra.
Tak, najlepsze będzie to, że to będzie tak rozczarowujący ten odcinek, że decyzja Netflixa, żeby zepsuć wszystkim Polakom Sylwestra jest bardzo zaskakująca.
Netflix szkaluje Polaków, oczywiście, że tak, wiadomo.
Tak, więc żeby ten wątek podsumować, to póki ten film jest głupawym, zabawnym, przygodowym science fiction, retro science fiction i nie próbuje być niczym więcej, to nawet funkcjonuje sprawnie i nie można zbyt wiele mu zarzucić. Kiedy spróbuje być czymś więcej, czyli próbuje włączyć jakiś emocjonalny stosunek postaci do siebie albo jakąś głębszą prawdę na temat społeczeństwa albo ludzkości przekazać, to, że tak powiem, wtedy się ten film wywala na pysk i pokazuje, że to nie jest jednak film kinowy, tylko streamingowy.
Dokładnie. No i teraz mój największy problem z tym filmem, czyli fakt, że to nie jest ekranizacja książki The Electric State, tylko film na motywach. Ewidentnie.
Tak, jak kiedyś były takie soundtracki do filmów, że było music from and inspired by.
Tak, to jest inspired by. Nie wiem jakby na ile to było zamierzone, na ile nie, bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które są wyciągnięte jeden do jeden, ale głównie chodzi o design elementów. Kaski, które są nakładane przez ludzi do wejścia w wirtualną rzeczywistość, sterowania robotami i tak dalej.
Które wyglądają trochę jak z MDK.
O, bardzo dobre skojarzenie. Tak, to one są dokładnie takie jak w książce. Projekt tych wież wielkich, które łączą nas wszystkich, te takie trochę jajowate, szyszkowate konstrukcje z czerwonymi światłami, dokładnie tak samo. Projekt robota, w którego mózg wszedł brat, też jest taki sam jak w książce. Dużo, dużo bardzo elementów jest dokładnie takich jak w książce, ale liczba rzeczy, które zostały, niektóre słusznie, niektóre nie, dopowiedziane, żeby zrobić z tego film zasługujący na ten budżet 300 baniek, to jest tak duża, że to spowodowało, że jakby, tak jak jestem w stanie docenić ten film, bo on jest naprawdę dużo lepszy niż Borderlands i można z niego czerpać sporo radości, to nie jest film, który ja chciałem obejrzeć, bo to nie jest ekranizacja książki. Tą książkę można by zekranizować za 30 milionów, jestem przekonany o tym. Ja ci teraz powiem, co się dzieje w książce i będziesz mógł komentować, porównując to z fabułą filmu, który właśnie obejrzeliśmy.
To Filip teraz mówi, tak Uwaga. Jak ma w zwyczaju, a tak. Ja będę słuchał.
Po pierwsze, w książce ta wojna, o której, którą zresztą widzimy przez chwilę w filmie, w sekwencji początkowej, ona się wydarzyła dawno temu i nie walczyły roboty z ludźmi, tylko ludzie z ludźmi, ale że wiesz, śmierć była straszna i w ogóle to zostały opracowane roboty i ten neuralny link, połączenie mózgowe, które zaowocowało tym, że ludzie mogli walczyć zdalnie za pomocą dronów i było na parzańsko. I potem technologia, po tym jak wojna się zakończyła, okazało się, że jest z potencjałem i przeobraziła się w formę komercyjną i ludzie zaczęli, to jest niezłe, teraz możemy sobie napakować, wiesz, mózgi pełne fantazji, jakie tylko sobie wymarzyliśmy. I efekt uboczny był taki, że wszyscy piloci, którzy korzystali z tych hełmów na początku, w czasie wojny, żeby sterować robotami, tak mieli przeżarte mózgi, że po pierwsze uzależnili się od tego i po prostu potem siedzieli całe życie już w tych hełmach, a jak tylko te hełmy się ściągnęło, to umierali chwilę później, a ich potomstwo umierało w łonie matki i rodziły się martwe dzieci i był tylko jeden. jeden chłopiec, który, i to jest pokrewne z tym, co widzieliśmy w filmie, który był specjalny. W książce nie jest wyjaśnione, jaki to był chłopiec, ale możemy się domyślać, że to jest dokładnie ten sam chłopiec, czyli brat naszej głównej bohaterki. A dlaczego? Tego w filmie nie ma, to jest w książce...
W filmie on jest po prostu bardzo mądry.
W filmie on jest bardzo mądry i dlatego go firma zabrała, bo jego mózg potrafił utrzymać tą sieć milionów mózgów podpiętych do wirtualnej rzeczywistości.
Chciałem powiedzieć, że strasznie to jest słaby model biznesowy, ale okej.
Dokładnie. I Hubert, zły Steve Jobs. O nie, który z kolei?
Tak, który z kolei i chciałem powiedzieć, że wspomnieliśmy tutaj o aktorach, ale...
Stanley Tucci
i Giancarlo Esposito, którzy w tym filmie są. I to zawsze jest jakiś plus tego filmu, że oni w filmie są, ale oczywiście. Oni w tym filmie grają absolutnie jakąś wersję siebie, którą już widzieliśmy w dziesiątkach innych produkcji.
Tak.
Stanley Tucci, który trochę chce być Steve'em Jobsem, a trochę chce zachować swój ten charakterystyczny sposób mówienia z takim... No i Giancarlo Esposito, który robi bardzo groźne oczy i mówi bardzo konkretnie i bardzo zdecydowanie. To też widzieliśmy 100 razy, więc nawet oni, mimo tego, że to, co dostali w scenariuszu, to mówię, no dobra, odegram to tak, jak trzeba. Wydaje mi się, że to był taki przykład tego, że im powiedzieli, róbcie tam swoje. No dokładnie. Ludziom się spodoba, że jesteście.
No dokładnie, oni robili swoje. To jest tak, że kurde, dostałem właśnie 5 baniek, żeby zrobić coś na 50% mocy. Oczywiście, że to zrobię, nie ma problemu, więc dokładnie to się wydarzyło. Więc w książce nie ma mowy o żadnym, wiesz, prezesie, geniuszu wielkiej firmy. Firma się nazywa tak samo, logo ma takie samo, czyli Sentry.
Ale wróg jest bardziej ogólny.
Wróg jest bardziej ogólny i ten tajemniczy dzieciak, który się narodził, mimo tego, że wszystkie potem dzieci już były, umierały w łonie matek, to jest podobno efekt tego, że w ramach tej mega sieci, do której coraz więcej osób się podłączało, nastąpiło jakieś super sprzężenie, które wytworzyło inteligencję poza. To się nazywało intercerebral intelligence, czyli jest jakiś rodzaj ducha w maszynie w tej książce i że to są po prostu jest inteligencja, która steruje nami, ludźmi, jako swoimi kukiełkami po to, żeby nas wyeliminować i stworzyć nowego człowieka i że ten dzieciak to jest pierwszy efekt tego, żeby oni pozwolili tym genom tam się tak ułożyć, bla, 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 bo matka naszej głównej bohaterki, co też nie jest wspomniane w filmie, ale to jakby nie ma znaczenia, ona była jedną z pilotek. Ona sterowała robotami i że jej się mózg usmażył w czasie wojny i że była potem w stanie katatonicznym i ostatecznie umarła. Dlatego ta dziewczyna potem w książce, tak samo jak w filmie, trafiała do różnych rodzin zastępczych.
To też jest w ogóle niesamowite, że w tym film absolutnie nie tłumaczy, jakim cudem ona trafiła do tego George'a Constanzy, który tak. Siedzi w tym hełmie przez cały dzień i jest jednym z najgorszych ludzi na świecie. Dlaczego ona jest u niego i jaki to ma cel? Nie wiemy tego.
Nie wiemy tego.
Możemy tylko domyślać się, że jest to na tyle już dysfunkcyjne społeczeństwo, tak. Że takie rzeczy mają miejsce.
Albo po prostu, wiesz, dostaje kasę za wspomaganie biednych delinkwentów. Być może. A najważniejszy, bo to wszystko, co teraz powiedziałem, to jest taka retrospekcja, która w książce jest tam między stronami wrzucana, ale sama historia zaczyna się od tego, że jest Michelle i jest Skip, czyli ten robot i my nie wiemy, kim jest ten robot. Ona wie od samego początku, ale to, że ona wie od samego początku, to my się dowiadujemy na 3 strony przed końcem filmu, więc nie ma w ogóle wspomnianego nic o bracie, tylko ona i ten robot idą przez Stany. Robot w ogóle nie mówi. To jest typowy film, w tym wypadku książka drogi, czyli 90% książki to jest po prostu jej droga przez Stany do punktu, który robot zaznaczył na mapie, który jest na wybrzeżu, miasteczko Point Linden i że oni tam chcą się dostać. Okej. I cała ta historia to jest tylko ona, nie ma Chrisa Pratta, nie ma żadnego nikogo innego, tylko ona jedzie przez te Stany, gada do robota, on albo przytakuje, albo nie, pokazuje ręką i są jej wspomnienia, dlaczego trafiła do, jak mieszkała z dziadkiem, dziadek umarł, dlaczego trafiła do tej rodziny, gdzie była dwójka, ona była taką, wiesz, typową zbuntowaną nastolatką, więc była trudnym dzieckiem, więc oni też mieli z nią problemy, o swoich jakichś tam romansach letnich na obozie. Takie typowe właśnie, wiesz, książkowe zagrywki, gdzie wnętrze bohatera ci jakby wyjaśnia całą sytuację. i cały świat jest zalany tymi robotami i te roboty wielkie, gigantyczne są albo dosłownie tak jak w filmie, czyli po prostu są marionetkami, które zyskały świadomość w jakiś sposób, albo są robione, budowane na bieżąco przez ludzi, którzy są ciągle podpięci do tych hełmów i ciągle są w sieci i oni budują te nowe wielkie roboty i te roboty łażą po Stanach, wiesz, przemierzają wielkie odległości, a jak dojeżdżają na sam koniec do tego miejsca, który robot zaznaczył, to się okazuje właśnie ona, bohaterka nam wtedy mówi, no słuchajcie, teraz wam mogę opowiedzieć o moim bracie, bla, 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 i że on był właśnie niezwykły i że nie widział, jak straciłam go z oczu, to miał 8 lat, nie wiem, co się z nim działo, minęło teraz, to się też dzieje w latach 90., więc to się zgadza i oni trafiają do domu, w którym on jest, podpięty ciągle do hełmu, jednego z hełmów, jako jeden z tych dziesiątków ludzi, którzy są. Jeszcze jest jedna różnica, w książce są normalnie ludzie wokół, jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu żyją, jeżdżą samochodami, więc ten świat jest dużo bardziej zamieszkały. I ona jak dociera do tego brata, no to znowu jest dylemat, czy jakby co z nim zrobić i w ogóle zakończenie jest nieoczywiste, bo mówią tylko, że muszą dotrzeć na jakąś wyspę, która rzekomo jest tak jak choćby w 28 lat później, albo w Quiet Place, gdzie w dwójce też była wyspa. Tam jest bezpiecznie, tam musimy się dostać, ale to jest tylko tak napomknięte, więc książka ci sugeruje, że albo A, jeżeli jesteś pesymistą, no to ona zabiła swojego brata, zdejmując mu ten hełm i wyciągając jego świadomość z robota. I w efekcie pewnie też straciła życie, bo wypłynęła, wiesz, w rozburzony, w sensie rozfalowane morze w sztorm. Albo B, trafili na wyspę i są super szczęśliwi, ale tego nie wiemy. Więc to jest ultrakameralna historia, która bazuje na tym, że świat jest fenomenalnie przedstawiony, narysowany, ma tą bardzo fajną, ten fajny element retrospekcji, ale tak naprawdę to jest, wiesz, Last of Us, tylko w wersji z robotem i bez walki. Tyle.
Drodzy słuchacze, chyba byliście w stanie zdać sobie sprawę, że Filip tak bardzo się poczuł zawiedziony historią opowiedzianą w tym filmie, że musiał wyrzucić z siebie te 35 minut opowieści.
Chyba nieprawda, 7 najwyżej.
O książce, ale teraz widzę na jego twarzy ulgę.
Tak.
Filip, z tego co mówisz, to jest to historia na zupełnie inny film, zupełnie innego reżysera. To jest historia, której prawdopodobnie mógłby się podjąć, nie wiem, Denis Villeneuve na przykład. Mhm. I byłby w stanie, albo pan, nie pamiętam teraz nazwiska, który był reżyserem filmu The Moon. To jest bardzo... To jest
Duncan jakiś, Jones, tak. Duncan Jones, tak. Syn Davida Bowie.
Tak, bo tutaj to jest historia, która ma w sobie dużo więcej psychologicznych trików, a także
nie mogłaby grać Millie Bobby Brown.
A także wymaga reżyserskiej finezji, żeby w ten sposób opowiedzieć historię, że dopiero w ostatnich minutach dowiadujemy się czegoś, co główna bohaterka wie od samego początku i to wymaga zupełnie innego podejścia narracyjnego. Natomiast ewidentnie braciom Russo spodobał się ogólny pomysł, że jest świat, gdzie są roboty i są drony i oni się nie lubią i są takie fajnie zaprojektowane hełmy i możemy z tego wyciągnąć coś jeszcze. Jeszcze wrzucimy do tego Star-Lorda i będzie wesoła historyjka. Więc jest to, z tego co słyszę, taka wręcz trawestacja tej historii.
Bardzo ładnie to określiłeś, Hubert. Wszyscy, którzy chodzili na Polski, jeszcze coś pamiętają. Tak, jest to trawestacja, zdecydowanie. I z tego też powodu, choć jestem w stanie docenić walory rozrywkowe filmu The Electric State, jestem zawiedziony, ale wiedziałem, że będę zawiedziony, więc nie jestem zaskoczony moim poziomem zawiedzenia, bo to nie jest zły film, to nie jest taki film, jaki mógłby być.
Więc słuchacze, morał z tego jest taki, nie czytajcie książek, bo potem jeśli obejrzycie Netflixowy film, to będziecie mniej zawiedzeni niż jakbyście książkę przeczytali. A tak, jeśli książek nie czytacie, to nie będziecie mieli tego problemu i tę popkulturową, Netflixową papkę będziecie łykać z taką samą chęcią jak ja.
Podcast Hammerzeit uczy, bawi, wychowuje. Mamy nadzieję, że byliśmy w stanie wam dostarczyć choć trochę rozrywki w tym smutnym świecie, gdzie głupi prezydenci się spotykają, a wojna się nie kończy. Ale wiesz, jest pogoda niezła, chociaż też jest susza, więc w sumie najgorzej. Nie wiem, Hubert, jesteśmy skończeni.
A w ogóle swoją drogą teraz, jak wspomniałeś o prezydentach, to wiemy, że prezydentem robotów był pan Orzeszek, natomiast absolutnie w tym świecie nie był pokazany żaden rząd albo organizacja odpowiadająca za ład na świecie, poza korporacją
Sentry
pana Steve'a Jobsa, która też specjalnie rozbudowana nie była.
Prawda. W książce też Stany Zjednoczone już nie istnieją. Jest twór jakiś, który się nazywa Pacifica. I to jest kraj, który jest tym rządem federalnym w jakiejś wersji. No ale to jest wygodne, bo akurat to nie jest bardzo potrzebne. To jest kwestia trochę zawieszenia niewiary, czy wiesz, w takiej sytuacji rząd w jakiejkolwiek formie istnieje, czy to jest trochę jak czy to w Alienie serialowym, kiedy bardzo mocno jest podkreślone to, że nie ma już rządów, tylko są korporacje, które istnieją, czy jak w Cyberpunku, jak wiadomo, im większa firma, im więcej ma pieniędzy, tym więcej ma władzy. Who knows? W każdym razie, no nie, jest okej, okay, no dobra, niech będzie, no ale jakby chciałem czegoś innego.
Znaczy tak, z tego co powiedziałeś, to potencjał był na historię dużo lepszą i zupełnie zrozumiały jest wobec tego hejt wobec tego filmu, choćby z racji tego, że właśnie on powinien prawdopodobnie być czymś dużo więcej i czymś dużo bardziej wyrafinowanym i wysmakowanym, natomiast stał się takim klasycznym streamingowym średniakiem, który wygląda fajnie, opowiada sztampową historię, nie można się specjalnie zachwycać poziomem aktorstwa, nie jest to film, który będzie do zapamiętania, ale z którego być może jakieś pojedyncze elementy gdzieś tam zostaną zachowane, jak chociażby właśnie retroestetyka okrągłych, pociesznych robotów. No ale tak, mogło być tego dużo, dużo więcej, więc po raz kolejny całe szczęście, że jeszcze tej książki z obrazkami nie obejrzałem.
Hubert, mogę ci powiedzieć jak chcesz, a mili państwo, kończymy już tą nierówną walkę z wysokimi budżetami, bo się zmęczyliśmy strasznie, musimy teraz obejrzeć coś porządnego. Wysokiej jakości, Hubert, kulturę, nie wiem co to będzie, ale może o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku, bo to jest ten moment w historii podcastu Hammerzeit, kolejny, kiedy nie do końca wiemy co będzie.
Właśnie
w odcinku 265.
Poprzednio też był dokładnie ten sam moment, więc tak? Ostatnio bardzo dużo improwizujemy, jeśli chodzi o nasz plan nagraniowy.
No to świetnie, jak chcecie nam coś podrzucić, to podrzućcie, zignorujemy to, ale kto wie.
Tak, a być może jednak we wrześniu jeszcze nastąpi serialowa wrzesień.
O, stay tuned, drodzy państwo, czyli mówiąc po polsku, bądźcie stuningowani.
Tak, chciałem teraz pożegnać się jakimś sloganem z filmu Borderlands, ale absolutnie nie pamiętam ani jednego zdania wypowiedzianego w tym filmie.
Więc zrób tak, jak robot robił, jak wysrywał kulę.
Nie, też nie pamiętam, jak robił, ale to była moja impresja.
Pa, pa.
Dobranoc.
Koniec.